Drodzy Państwo, zapraszamy na porady ekologa. Dziś z nami jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa. To Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Witamy panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Bardzo dziękujemy, że pan jest z nami w kolejny piątek. Poświęca nam trochę czasu. Dziś dalej o tej roli dużych drapieżników w przyrodzie. Chcielibyśmy ten temat kontynuować, a kolejnym takim, można być dużym drapieżnikiem to ryś. Dziś też o jego biologii, o behawiorze. Jeżeli moglibyśmy, ryś to największy kot Europy, bo tak myślimy o tych innych, gdzieś w Afryce może mamy też takiego kota. Zwierzę uważane niegdyś za bardziej niebezpiecznego drapieżnika od wilka. Czy to stwierdzenie, panie profesorze, jest prawdziwe?
Powiem tak, skryty i tajemniczy tryb życia rysia. Myślę, że również brak wiedzy o biologii tego gatunku od wieków tak naprawdę wypaczyły obraz tego dużego drapieżnika. Rzeczywiście uważano go nawet za większego szkodnika kniei, czyli tak zwanego łowieckiego, niż wilka, za krwawą swego rodzaju taką bestię lubującą się w zabijaniu zwierzyny wręcz dla przyjemności. Uwieczniano to między innymi na sztychach, obrazach na przykład XVI-wiecznych, które uwieczniały tego typu sceny. Myślę, że ta prawda jest niekoniecznie, to bez wątpienia nie jest rzeczywistość, nie jest rzeczywisty obraz rysia. Ryś to rzeczywiście duży drapieżnik, rzeczywiście gatunek, który potrafi oddziaływać w środowisku naturalnym, no ale jest tym drapieżcą i trudno się dziwić, ma do spełnienia ściśle określoną rolę. Bez wątpienia te niegdyś istniejące wręcz przesądy o tym zwierzęciu, no były chyba również w pewnym sensie podsycane tym, że było to zwierzę bardzo cenne, również z punktu widzenia podejścia człowieka do życia. W dawnej Polsce przykładowo za skórę rysia płacono sumy, no myślę, że horrendalne, odpowiadające cenie nawet 65 owiec lub 10 wołów. Używano skóry rysi jako narzuty na zbroje, na przykład nasze wojska, husaria. Takie narzuty właśnie miała. I to myślę, że był też jakiś kolejny jak gdyby powód, że to zwierzę było w taki, a nie inny sposób prezentowane.
Panie profesorze, tak można powiedzieć, duch leśnych ostępów, taki największy europejski kot, mówiło się nawet, że otarł się już o granicy takiego wyginięcia w Europie. Nie wiem, jak to jest w Polsce, jaka jest jego historia, stan obecny populacji rysia na terenach Polski, na terenach Europy.
Polska rzeczywiście dzisiaj stanowi zachodni skraj areału występowania tego gatunku na nizinach europejskich, ale ten proces gwałtownego takiego zmniejszania się zasięgu tego gatunku w Europie nastąpił już około 300 lat temu. Ponad 200 lat temu został praktycznie wytępiony na zachód od Wisły. To też jest rzecz charakterystyczna. Na terenach Polski w końcu XIX wieku występował praktycznie już tylko w Karpatach oraz w rejonie Mazur i Puszczy Białowieskiej. Podobne w okresie międzywojennym przez pewien czas był nawet gatunkiem łownym, czyli użytkowanym łowiecko. I ta populacja wówczas moglibyśmy szacować w lasach państwowych, według inwentaryzacji szacowano, że mieliśmy około 300 osobników, ale wówczas lasy państwowe stanowiły około 30% powierzchni leśnej, a więc no, możemy szacować, że mogliśmy mieć wówczas około 700-900 rysi na ówczesnym terytorium Polski, no, które było po prostu zdecydowanie obszerniejsze. Podobne rozmieszczenie tego gatunku już mieliśmy po II wojnie światowej, już w obecnym granicach Polski, przy czym wówczas okazało się, że ryś jest bardzo rzadkim już gatunkiem, chociaż bardzo dobrze można powiedzieć, że populacja rozwijała się już w 1953 roku, ponownie został gatunkiem łownym i należy stwierdzić, że populacja do lat 80. rozwijała się dobrze, a wręcz bardzo dobrze, ale niestety, proszę Państwa, pod koniec lat 80. Rysie ponownie zniknęły z Puszczy Piskiej, lasów napiwocko-ramuckich i głównym powód, bardzo często mówi się, że to polowania i kusownictwo, jednak obiektywnie podchodząc do tego zagadnienia, chyba niekoniecznie jest to taka w pełni potwierdzona słuszność, gdyż na dzień dzisiejszy pomimo wielokrotnych prób reintrodukcji, wprowadzenia na nowo, nie udaje nam się wprowadzić tego gatunku, aby na trwałe zaistniał w tym obszarze, powiedzmy sobie, Polski, pełnym obszarze Polski północno-wschodniej, w tym również na Mazurach. Od 1995 roku ryś podlega w Polsce ochronie gatunkowej i praktycznie co do stanu populacji niewiele się zmieniło już jednak przez ponad 20 lat. Dzisiaj w Europie liczebność rysia szacowana jest na około 8 tysięcy osobników, no a w Polsce jak było, tak jest, bez wątpienia nie przekracza 200 osobników.
Może jest tak, że my jako ludzie zagrażamy, czy też nie, że on nie potrafi się, czy my czegoś nie wiemy o nim?
Bez wątpienia. Moim zdaniem, bo były próby różnego rodzaju reintrodukcji, bardzo często te osobniki padały, powiedzmy sobie, i myślimy, że to nie sama, to bez wątpienia czynniki chorobotwórcze mają tutaj ogromny wpływ. No i chyba jednak środowisko naturalne. Zwróćmy uwagę, wilk znakomicie przystosowuje się, a z rysiem sobie niestety nie możemy poradzić. To myślę, że poważny problem ochrony.
No właśnie, o jego biologii, czy o jego ekologii, bo to też my musimy może bardziej świadome podejmować czynności, żeby on się mógł odnawiać, tak odradzać, żeby mógł funkcjonować, żeby ta populacja nie malała, czy nie była na tym samym poziomie. Co powinniśmy wiedzieć też jako ludzie, ci, którzy żyją obok tego drapieżnika?
To jak już było powiedziane, to największy kot Europy, wielkości od 15 do 25 kg, to taki średni rząd wielkości, prowadzi pojedyncze, a w zasadzie samotny tryb życia w ramach własnych terytoriów obejmujących ogromne przestrzenie, bo od 10 do nawet 30 tysięcy hektarów terenów leśnych, to zwierzę w Polsce i Europie kojarzone z niedostępnymi puszczańskimi lasami, oczywiście licznymi populacjami dzikich kopytnych, które można powiedzieć, że są jego głównym menu, sarny i jelenie. Sarna jest takim, można powiedzieć, że wiodącym gatunkiem, jeżeli chodzi o drapieżnictwo rysia. Prowadzi oczywiście nocny tryb życia, co jest też również ciekawe, ryś doskonale widzi nawet w warunkach, które ludzie uznają za zupełną ciemność. W ciągu nocy przemierza, jest wędrownikiem, moglibyśmy powiedzieć, nawet do 10 kilometrów, są również badania, które mówią o tym, że nawet 20 kilometrów. Okres godowy to też w biologii każdego gatunku rzecz ważna, bo to wpływa na wiele zachowań zwierzęcia, zwane marcowanie. Choć rozpoczyna się od końca stycznia i trwa do marca włącznie. Młodych mamy kociąt 2-3 przeważnie przychodzi na świat. Ciąża trwa około 2-2,5 miesiąca, a dokładnie 67-74 dni. Tak w biologii bardzo często podajemy. Samica karmi młode mlekiem prawie 3 miesiące. Młode kocięta mięso zjadają przed ukończeniem już drugiego miesiąca życia. No i co jest również charakterystyczne, my bardzo często myślimy, że te duże drapieżniki, wilki, rysie, to takie silne zwierzęta, i które nie mają wrogów, no ale w pierwszym roku życia ginie 50-80% tego przychówku, który przyszedł na świat. Z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest również zwierzę podlegające oddziaływaniu środowiska, no i wszystkich z tym związanych czynników. Z staje się tak naprawdę, stają się one, ryś staje się dorosłym osobnikiem, to młode kocie w pełni dojrzały do rozpłodu, mówimy o samicach od drugiego roku życia, a samce w trzecim roku życia dożywają około 20 lat. W niewoli nawet znane są rejestrowane przypadki o wieku rysi do 25 roku życia.
Mówimy duże drapieżniki, niedźwiedź, wilk, dzisiaj ryś. Jaka jest rola tych dużych drapieżników w przyrodzie? Bo pewnie takiego rysia żadnym innym kotem nie można zastąpić, tak? Tak myślę, w tej niszy ekologicznej.
Dokładnie, żeśmy tak naprawdę mówili o wilku, o rysiu, o niedźwiedziu. Miejmy nadzieję, że nam się uda, może w przyszłych jakichś odcinkach. Ale jaka jest rola? To też jest ważne. Oczywiście są to duże drapieżniki oddziałujące na przyrodę, na generalnie na faunę występującą w środowisku naturalnym. Ściśle związane to jest z ich konsumpcją, bo ryś konsumuje, dziennie potrzebuje od kilograma do trzech świeżego mięska, tak najogólniej rzecz biorąc moglibyśmy powiedzieć. W czasie jednego posiłku spożywa około 1 kg. Rocznie w ramach areału swego bytowania można stwierdzić, że populacja rysia w przeliczeniu na 1000 hektarów potrzebuje powierzchni leśnych, oczywiście tam, gdzie występuje, potrzebuje około 180-220 sztuk saren i jeleni. Tyle po prostu musi skonsumować, aby zaspokoić swoje potrzeby pokarmowe. I taką, myślę, że przy tej okazji, myślę, że również taką, może jeszcze kończąc ten wątek, to proszę Państwa stanowi około 6 do 8 ton świeżego, nazwijmy sobie mięsa dziczyzny, którą te zwierzęta no, po prostu muszą upolować. Ryś to znakomity łowca, o czym może jeszcze za chwilkę, ale ciekawostką jest taką również, że jak już znajdzie tą swoją ofiarę i ją ostatecznie, mówiąc krótko, zażre, to zwyczajowo no, nie jest w stanie zjeść za jednym posiłkiem, bo mówimy, że zjada od kilograma do trzech dziennie. No, ta sarna waży 20-25 kg, a więc starcza mu ona na kilka dni. Mniej więcej mówimy, że zjada co 3-4 dni, poluje na kolejną sztukę. I co jest ciekawe, oczywiście najpierw bardzo często chowa tą sarenkę gdzieś pod okapem świerka, czy nawet potrafi wciągnąć na, bardzo rzadko, ale niekiedy nawet wciąga na drzewa, ale zawsze stara się zakryć ściółką, liśćmi, śniegiem, ewentualnie przynajmniej tą część, która jest w danym momencie konsumowana, po to, żeby jak gdyby ukryć tą ofiarę przed padlinożercami. No, głównie dziki potrafią w znoju upolowaną sztukę zjeść po prostu rysiowi i on wtedy znowu musi niestety polować. To ciekawy rytuał, tak naprawdę zachęcam do nawet poczytania. Są znakomite dzisiaj opracowania dotyczące dużych drapieżników autorstwa naszych naukowców z Puszczy, z Instytutu Badawczego w Białowieży, czy też Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także zachęcam, żeby o biologii, behawiorze więcej tych dużych drapieżników dowiedzieć. Jaki jest wpływ jeszcze tych zwierząt, dużych drapieżników na populację? Średnia liczba kopytnych, to wynika z badań przeprowadzonych w Puszczy Białowieskiej w pierwszej dekadzie lat 90., czyli średnia liczba kopytnych zabijanych przez wilki i rysie na terenie przeliczeniu na 1000 hektarów, na 10 tysięcy powierzchni leśnej, to proszę Państwa 350 sztuk ofiar dużych kopytnych, jeleni, saren, dzików. To stanowi ponad 13 ton biomasy rocznie. Muszą te duże drapieżniki upolować wilki, rysie. Spożywają z tego 60, do maksimum 70%. Pozostała ta część zostaje dla pozostałych istot żywych wypełniających środowisko naturalne. Tam oczywiście znajdą się inne drapieżniki, te mniejsze i padlinożercy, i ptaszki, i drapieżne ptaki, i sikoreczki sobie coś tam też uskubią. W przyrodzie nic się nie marnuje, a więc to oddziaływanie na populację jest duże. To o tym, z tego sobie trzeba zdawać sprawę. No i to oczywiście ma również swoje odniesienie potem, jak chronić te duże drapieżniki we współczesnym świecie. To też istotne, jak gdyby bardzo istotne, myślę, zagadnienie.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kolejny wielki drapieżnik, duży drapieżnik w przyrodzie. Dziś ryś, jego biologia, behawior. To temat naszego spotkania. Telefony do studia, do Radia Maria dla tych, którzy chcą może postawić pytanie, rozszerzyć temat. 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam takie krótkie dwa pytania zadać.
Tak?
Gdzie taki ryś w dzień przebywa? Czy on wraca do tej swojej jamy, bo dosyć duży wędrownik, jak pan profesor powiedział, czy wraca z powrotem, czy po prostu tam, gdzie go dzień zastanie, to nocuje? I drugie, co jeszcze odnośnie audycji sprzed tygodnia, pan profesor mówił, że młode wilczki są niejako tym, co rodzice zjedzą, matka zje, to jakby zwracane. I czy to jest taki odruch matczynej miłości, czy zwierzęta coś robią, żeby właśnie, bo jak nie mają młodych, to chyba pokarmu nie zwracają. Takie dwa pytania chciałam zadać.
Dziękuję pani Ewo. Panie profesorze?
Dokładnie odpowiadając może na to ostatnie. Tylko oczywiście wtedy mięsko jest zwracane przed młodymi, żeby one mogły to skonsumować. One zresztą wywołują to dość specyficznie, łapiąc swoim pyszczkiem za kufę, czyli za wietrznik, można powiedzieć, czyli nosek, o tak byśmy mogli, żeby łatwiej było, dorosłego osobnika. I to nie tylko musi być mama. To bardzo często może być tata, to mogą być inni współbiesiadnicy, nazwijmy sobie, watahy. I to jest jak gdyby taki odruch, który czynią dorosłe osobniki, wywołane pośrednio przez te młode szczeniaczki. Także tak to się odbywa. Jeżeli chodzi o rysia, zasadniczo oczywiście rysie wracają do swoich można powiedzieć, legowisk.
Tak?
Przy czym też mamy tutaj różne sytuacje, bo jeżeli mamy na przykład kotkę, czyli samicę z młodymi kociętami, gdzieś tam powiedzmy sobie w tym maju, czerwcu, gdy przychodzą na świat, to oczywiście samica zawsze wraca do tego samego miejsca, szczególnie w tym pierwszym okresie, zanim po kilku miesiącach nie zaczną wspólnie, można powiedzieć, już spacerować po tym swoim terytorium. I to jest jak gdyby znowu oczywiste, moglibyśmy powiedzieć, ale samce zachowują się, które zajmują często odrębne terytoria, niekiedy one się nakładają, ale one bardzo często niekoniecznie wracają, zajmują swoje nowe miejsce gdzieś na szlaku swojej wędrówki i często wracają do tego miejsca gdzieś tam po jakimś czasie. Takich miejsc po prostu wtedy mają po prostu z tym miejsc chronienia więcej. Także tutaj te zwyczaje zachowania zależą i od okresu, w życiu, w biologii gatunku, ale również i tak płci chociażby.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże Ojcu i Panu Profesorowi. Panie profesorze, czy możemy taką tezę postawić, że z powodu niskiego stanu rysiu w Polsce te resztki pokarmu, które zostawia ryś, występują w znikomej ilości i niektóre zwierzęta z tego tytułu są niedożywione? To tyle mojego pytania. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Ja powiem tak, no, dzisiaj jeżeli chodzi o padlinę, bo tak mówimy o tym, co, czego rysie nie zjedzą, nie mamy większego, nie mamy w przyrodzie większego zapotrzebowania, więc tutaj bardziej ograniczane to zjadanie, powiedzmy sobie, przez padlinożerców właśnie, których mamy często, no wręcz w nadmiarze, chociażby dzik, chociażby krukowate, chociażby dzik i inne gatunki. W związku z powyższym myślę, że tutaj nie mamy z tym większego kłopotu i takiej tezy sądzę, że nie możemy postawić. Można powiedzieć, że to ta duża liczba, głównie dzików oczywiście, powoduje bardzo często zwiększenie, uintensyfikację polowania i przez rysie i oddziaływania na populację ofiar. A więc można powiedzieć, że zwiększa ich drapieżnictwo.
Panie doktorze, panie profesorze, a czy jest nadzieja, że uda się zachować, bo tak mówiliśmy o tej populacji rysia, populacji dużych drapieżników dla przyszłych pokoleń, czego potrzeba, prawda, bo to nie jest kwestia tylko wyobraźni, może są jakieś uwarunkowania właśnie ekologiczne, może trochę zmienia się ta ekologia, przyroda?
Ja myślę, że tutaj jeżeli chodzi o duże drapieżniki, z jednej strony mamy coraz większe lasy, większe kompleksy leśne. Odbudowujemy stale, można powiedzieć, tą przestrzeń zieloną naszego kraju. I pod tym względem bez wątpienia spełniamy wymogi, że te duże drapieżniki mogłyby spokojnie w Polsce funkcjonować. Dodatkowo, jeżeli nałożymy na mapę powierzchni leśnych, również w Polsce nałożymy stany zwierzyny dużych kopytnych. Często ten problem pojawia się chociażby przy tak zwanych szkodach, chociażby szkodach łowieckich. Również możemy powiedzieć, że mamy liczne populacje dużych kopytnych i saren, i jeleni, szczególnie jeżeli weźmiemy tereny Polski zachodniej, one tam, gdzie bardzo często tych dużych drapieżników jest albo bardzo niewiele, albo ich nie ma, to tam moglibyśmy powiedzieć, że istnieją warunki bez wątpienia, podobnie jak i na naszych terenach, tutaj na wschód od Wisły, jeżeli to tak mogę powiedzieć, na naszych terenach. W związku z powyższym znowu drugi czynnik jest ważny i spełniony, przy czym no niestety my mamy, również musimy się liczyć, że jeżeli chcemy mieć duże drapieżniki, to musimy mieć liczne populacje dużych kopytnych, czyli jeleni, saren, dzików. To, co przeprezentowałem, jakie ilości muszą zjeść po prostu te duże drapieżniki zwierzyny, no to w pewnym sensie wymusza również strategię ochrony. I pamiętajmy, że zawsze będziemy mieli konflikt, bo zawsze będą środowiska jedne, które będą chciały bez końca chronić gatunki, wszystkie, to zresztą słyszymy bardzo często, będą środowiska, które będą dążyły do ograniczenia liczebności przykładowo dużych kopytnych, bo związane jest to ze szkodami, które one powodują. I też mamy z tymi sytuacjami do czynienia. A więc to jest jak gdyby drugi element, jak zwykle oczywiście potrzeba tego zdrowego rozsądku i logiki, dobrej strategii ochrony, no i co jest jeszcze ważniejsze, wprowadzenie ich w życie. A rzeczą taką w ogóle podstawową, jeżeli chodzi o ochronę dużych drapieżników, to jest totalne przebudowanie świadomości społecznej, dla akceptacji tych dużych drapieżników w naszym środowisku naturalnym. To jest rzecz szalenie ważna, gdyż bardzo często my mamy wiele głosów za ochroną, można powiedzieć, że wszystkiego, w tym również gatunków dużych drapieżników. Przy czym te głosy pojawiają się często wśród społeczeństwa wyalienowanego tak naprawdę ze środowiska naturalnego. Gdzieś tam na, przepraszam, Alejach Jerozolimskich, albo na Molo w Sopocie, albo na głównych ulicach w Toruniu czy w Olsztynie.
To można powiedzieć, że jedno to, że mówimy, a drugie, że nie robimy, prawda? No, że później tego w życie nie wprowadzamy.
Tak
mówić
naprawdę,
może każdy.
A tak naprawdę powinniśmy porozmawiać z tymi ludźmi, którzy żyją z tymi dużymi drapieżnikami. Pomiędzy ich domami one, czy gospodarstwami one przemieszczają się. Tam czynią straty i szkody.
To tak jak dzisiaj, panie profesorze, czasem ludzie z miasta przeprowadzają się gdzieś tam w pobliże wsi, takich, prawda, gdzie no, rolnictwo tętni i oni przyjeżdżają tam, chcieli mieć spokojne życie, a to jednak trzeba by zrozumieć tych, którzy żyją tam, pracują, specyfika tego terenu, żeby tego teraz nie przemieniać. Tak samo tutaj z tymi lasami, może nie słuchamy za bardzo tych, którzy w takiej bezpośredniej bliskości żyją i wiedzą, jakby to zrobić, bo te rezultat niszczenia lasów kiedyś, tak jak ta populacja padała, to dom, naturalny dom dla drapieżników, miejsce zdobywania pokarmu, jak pan profesor mówi, gęstsza sieć dróg różnego rodzaju. Wszędzie chcemy mieć teraz asfalt, prawda? Dojazd, a zapominamy o tym, że no, jak takiej symbiozy, żeby trochę więcej też w tym wszystkim było takiego współfunkcjonowania życia.
Dokładnie. I tu myślę, że tych elementów jest kilka bardzo ważnych i bez wątpienia potrzebny jest kompromis, ale taki zdroworozsądkowy kompromis pomiędzy gospodarką leśną, rolną i łowiecką i całym tym środowiskiem, jak ja to mówię, ochroniarskim, któremu na sercu leży ochrona istot żywych, o tak byśmy mogli powiedzieć. I wszędzie potrzebny jest zdrowy rozsądek. I rolnik musi zrozumieć, że te szkody muszą być. I leśnik musi również wiedzieć, że trzeba pewną część jak gdyby terenów poświęcić i myśliwy musi też wiedzieć, że trzeba pozostawić pewną część populacji dla dużych drapieżników. To wszystko jak gdyby potrzeba tak zwanej zgody społecznej w wielu, wielu obszarach i bez wątpienia ogromnej pracy. No, myślę, że resortu środowiska, służb ochrony przyrody w Polsce, bo myślę, że mądrych ludzi wielu mamy, tylko trzeba to starać się po prostu przekonać, bo bez wątpienia duże drapieżniki powinny w naszym środowisku być i występować. Jeżeli one mają być, to muszą być również liczne populacje innych gatunków, a przynajmniej na tyle liczne, żeby mogła odpowiednia ich pula tych dużych drapieżników również przetrwać, przeżyć, bo powietrzem no niestety ten duży drapieżnik nie wyżywi się.
Panie profesorze, ryś po niedźwiedziu brunatnym i wilku to trzeci taki co do wielkości polski jednocześnie europejski drapieżnik. A gdyby tak skonfrontował się ryś z wilkiem, kto wygra?
Powiem tak, często bywało tak, że mowa jest o tym, że tam, gdzie jest wilk, nie występuje ryś. Dzisiaj mówi się, że to nie ma większego wpływu, choć zajmują one bardzo często, funkcjonują w ramach często tych samych areałów osobniczych. Jeżeli ryś coś upoluje, to bez wątpienia jak wataha wilków przyjdzie, to na pewno mu to zje. Ale są to gatunki, które mijają się, tak byśmy mogli powiedzieć, i chyba słusznie, że potrafią występować również na tym samym terenie i jedno drugiemu w pewnym sensie, takim oczywiście zasadniczym, jako że zajmują tą samą niszę w obszarze, powiedzmy sobie, chociażby konsumpcji, chociaż ryś bardziej w kierunku sarny, woli sarenki, bo one są po prostu mniejsze. To jest zwierzę przecież 15-25 kilogramów. A więc polowanie jelenia to stanowi rzeczywiście dla niego nie lada sztukę. Z kolei dla watachy wilków sarna to żadna ofiara. W związku z powyższym woli polować na jelenie.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy. za te informacje, za bycie razem z nami, za rozmowę z naszymi słuchaczami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem, prowadzącym poradę ekologa dziś był pan doktor habilitowany Dariusz Zaleski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kolejny duży drapieżnik, bo mówimy o roli dużych drapieżników w przyrodzie. Dziś ryś, jego biologia i behawior to temat audycji, która dobiegła końca. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień.